Witam wszystkich. Nie, no jest dużo.
Michania, ile?
25, czyli więcej jest tu niż tam, tak? Okej, okay. Fajnie, super. Dzięki Bogu za obecność Bożą. Słuchajcie, ja też chcę coś powiedzieć właśnie do tych po drugiej stronie, tak mam w sercu. To jest ważne. Myślę, że... Z różnych przyczyn niektórych nie ma tutaj. Są w domach. I tak mam w sercu, żeby powiedzieć, że żadnej poczucia winy jakiejś nie macie za to. Chcę powiedzieć szczególnie do osób, które mają współmałżonków niewierzących. Jeśli ze względu na nich nie możecie tu być, nie miejcie żadnej złości w sercu, żadnej urazy, dlatego, że oni mają obawy, dlatego, że kochają rodziny. Nie są w stanie zrozumieć wiary. To jest bardzo ważne, żeby po prostu nie wchodzić w jakieś takie kłótnie, walki w sercu, nie zasmucać Ducha Świętego. Po prostu przyjąć ten czas, że to jest czas od Boga. Kochać współmałżonka, spędzać ten czas jak najlepiej, okazywać mu miłość. Tak? A Bóg swoje będzie robił. I przeczytam taki fragment, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Od 24. To jest przemowa Pawła. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. I wiecie, to jest wspaniałe, bo ja myślę, że kiedy w ogóle przyjdą czas ostateczne, to nam się w ogóle mogą zmienić formy spotkań. My się przyzwyczajamy do naszych zborów, do tego, jak spędzamy dzisiaj spotkania, ale wiecie, tak jak czytamy, że kiedy czasy będą coraz trudniejsze, to się bardzo może zmienić. Tak jak dzisiaj w krajach, gdzie są prześladowania. Oni nie mają fajnego zboru, nie mają swojego krzesła, na którym zawsze siadają. Nie ma tego. Ale Bóg w ogóle nie jest, wiecie, przywiązany do tych rzeczy. On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. Ale tam, gdzie my jesteśmy, tam, gdzie są wierzący, tam On jest z nimi. Tam jest Jego obecność, tam jest Jego namaszczenie i tam się rzeczy dzieją. I wiecie, ja ostatnio, powiem szczerze, że tak, ja bym mnie wyłączyło w ogóle z tematu koronawirusa. Powiem szczerze, naprawdę, jakoś w ogóle nie mogę o tym myśleć. Więcej myślę o Jezusie. Więcej myślę o tym, jaki On jest. O Jego dziełach. O tym, że On jest wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. I wiecie, On jest naprawdę wspaniały. I powiem wam tak, cokolwiek robi wróg, nasz Bóg jest większy. Powiem wam, gdybyśmy my mieli na chwilę objawienie Jego wielkości, nie byłoby żadnego miejsca na strach w naszych sercach. Żadnego. Jakby do nas dotarło, kim On jest. Jak jest Jego wszechpotężna moc działająca względem nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Jego przemożnej siły. To jest wszystko o mocy Ducha Świętego. Wiecie, jeśli to jest tak, że człowiek żyje blisko Boga i napełnia się Duchem Świętym, to nie ma takiej mocy na niebie i na ziemi, która może przyjść i wykręcić plan, który Bóg ma dla twojego życia. Halo? Nie ma. Wiecie, nikt nie był w stanie Jezusa zabić przed czasem, który Bóg dla niego zaplanował. Oni bardzo chcieli. Nikt nie dał rady. Bo on chodził w jedności z Ojcem. I wiecie, to samo jest. On tylko pokazał, jak my możemy żyć. Wystarczy, aby uczeń był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Wiecie, o czym to jest powiedziane? O co chodzi z mistrzem? Słuchajcie, mistrz to był fachowiec, na przykład mistrz stolarski. Brał ucznia i on go miał doprowadzić do miejsca, w jakim jest mistrz. On dotąd go uczył, dotąd z nim przebywał, na tym wtedy polega uczniostwo. Aż on robił to tak doskonale, jak jego mistrz. Więc Jezus chce, abyśmy my teraz jako jego uczniowie, naśladowcy, wchodzili w takie życie, jakim on żył tutaj na ziemi. To jest jego plan. I powiem wam, to jest wspaniałe życie. Będzie czas na świadectwo, ale wam powiem, ostatnio słuchałem wczoraj sobie najświeższych, znaczy nie najświeższych, bo to było z października tamtego roku, świadectwa Witka Wilka z Anglii. Raduje mnie to. Powiedział, że ostatnio widział w czasie modlitwy troje dzieci uzdrowionych z Downa. Całkowicie. Szyja się zmieniła, oczy się zmieniły, palce się zmieniły. Wszystko, co jest charakterystyczne, wszystko, 100% są zdrowe dzieci. Mało tego. Widział wskrzeszone dziecko z martwych. Wiecie, ile dziecko było martwe? 3 doby. To nie jest to, że ktoś zmarł na 15 minut. 3 doby dziecko zmarłe i wskrzeszone zostało. To jest niesamowite. Słuchajcie, to się dzieje w Polsce. To są świadectwa z Polski. Jedno świadectwo jest kosmiczne. Był w Niemczech, usługiwał, podchodzi do niego jakaś babcia, mówi, słuchaj, mówi, moja wnuczka, która jest w Rzeszowie, coś jej się zrobiło z mózgiem, ciało przestało funkcjonować, ciało jest zważyłem. I ostatnio jeszcze dzwonili do mnie moje dzieci i powiedzieli, że moja wnuczka już i wzrok jej wysiadł. Koniec, leży warzywo, leży w szpitalu. Proszę cię. Zaczęli się modlić i on takie słowo dostaje. Powiedz rodzicom, żeby poszli do szpitala i czytali jej Ewangelię Marka. Jest niesamowita odpowiedź tej kobiety. Jak długo? Miała wiarę. Można by, no bo to jest, rozumiecie, abstrakcja. Ale o czym ty w ogóle mówisz? Ona mówi, okej, jak długo mają czytać? On mówi, aż zostanie uzdrowiona. Za jakiś czas spotkał tą babcię i ona mu opada, co się stało. Zadzwoniła do swoich dzieci, powiedziała im to, oni od razu się zebrali. Po 11 w nocy pojechali do szpitala. Ona była sama w pokoju, więc mogli tam zostać z nią. I na zmianę mąż z żoną czytali Ewangelię Marka. Od 11 do 9 rano. O 9 rano otworzyła oczy. Mówią, działa, coś się dzieje. Zadzwonili po ciocie, po wujków jeszcze, tej dziewczyny, bo mówią, nie dam rady dalej. Przyszła rodzina, powiedzieli, o co chodzi, okej. Okay. Czytali jeszcze 24 godziny. Po 24 godzinach jeszcze ona wstała całkowicie uzdrowiona. To jest niesamowite. Jedno słowo od Boga nieraz. Ja, to jest tak jak z tym Naamanem, nie? Idźcie 7 razy za nóż. No ale przecież to jest... On się wściekł, nie? To u nas nie ma lepszych rzek. Ale jak Bóg mówi, za tym idzie moc. I wiecie, to jest naprawdę mnie dotyka. To życie jest dla każdego z nas. Takie życie. W znakach, cudach, naprawdę to jest dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Ale to się bierze z bliskości z Panem. Z chodzenia z Nim, ze społeczności z Nim, okej? Okay? Dobrze, proszę, też jakieś świadectwa macie? Coś, ktoś chce się dzielić? Wiecie, namaszczenie łamie wszelkie jarzmo, jest powiedziane. I my musimy zrozumieć, że to jest, wiecie, to jest, my nieraz tak widzimy sprawy, że mam ducha, modlę się językami i to jest wszystko. A to nie jest wszystko. Tak naprawdę, kiedy to dostajemy, to jest początek naszego chodzenia z mistrzem. I to jest to, że, wiecie, myśmy rozmawiali o tym też na tygodniu, kiedy w środę mamy modlitwy. Ja sobie myślałem o Piotrze, kiedy wiecie, to czytałem, kiedy jest powiedziane, że on po tych ulicach chodził, tak, i jego cień uzdrawiał. I tam jest powiedziane, że z wszystkich miast i wiosek przynoszono chorych. A on chodził po tych ulicach i oni wszyscy, powiedziane, wszyscy zostali uzdrowieni. I my wiemy, że to nie cień uzdrawiał, tak, tylko namaszczenie, które wychodziło z Piotra. I wiecie, ja sobie pomyślałem tak, Panie, jeden taki na Polskę. Panie, jeden taki na Polskę. I mamy inny kraj. I tysiące, tysiące ludzi nie umrą przedwcześnie. Tysiące ludzi są uzdrawiani. Wiecie, dzisiaj to jest tak, my musimy tak rozumieć, tak, że my jesteśmy na wojnie. Powiem wam, no powiem, miałem sen dzisiaj. Nad samym ranem bardzo mocny sen był. Tak realny i w ogóle się obudziłem i tak mi dobrze było po tym śnie. Tak i niby nic, ale słuchajcie, o co chodziło w tym śnie? Byłem na jakichś manewrach, byli niektórzy z nas też, jakieś takie manewry mieliśmy wojskowe, jakieś ćwiczenia w ogóle, jakieś plecaki, mundury. I tak w ogóle sobie myślę, co jest, nie? I zaliczyliśmy. I kiedy się obudziłem, ten ostatni moment to był taki, że staliśmy, była taka, nie wiem jak to powiedzieć, takie przejście było, gdzie po prostu właśnie stali jacyś tam oficerowie różni i wydawali legitymację tym, którzy tak jakby dostali się do tej jakby akademia, nie wiem, czy jakaś jednostka specjalna, coś takiego. I właśnie my staliśmy w tej kolejce i byliśmy tacy podekscytowani, że zaraz nam dadzą te legitymacje. Tak się obudziłem sobie, myślę, wow. Po prostu i tak mi jakoś dobrze było. I wiecie, od razu taki werset mi przyszedł i wam go przeczytam. 2 Tymoteusz 2, 3-4. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I tak jakby na nowo mi przyszło to przypomnienie, my jesteśmy w armii. My jesteśmy powołani. Jesteśmy żołnierzami. Przeciwko komu walczymy? Przeciwko mocom ciemności. Kto jest naszym dowódcą? Jezus. A to jest realność. Jestem w armii. Chcę się dalej szkolić. Czego się szkolimy? Czego Jezus chce nas uczyć w tej armii? Jak uzdrawiać chorych? Jak wypędzać demony? Jak głosić Ewangelię? To są podstawowe rzeczy, które On chce uczyć swoich żołnierzy. Podstawowe rzeczy. Ale to też wiemy, że to jest pewien styl życia, tak? To zmienia wszystko. Jak wchodzę do armii, drzwi się za mną zamykają, to żegnaj świecie, żegnaj rozrywki, tak? Po prostu naprawdę coś się zmienia. I wiecie, tutaj Paweł mówi, że my jesteśmy żołnierzami Chrystusa. W momencie, kiedy się narodzamy na nowo, oddajemy mu życie, on nas bierze, rekrutuje nas, tak? I w tym momencie w zależności od naszej uległości naszemu dowódcy, w zależności od tego następuje nasz wzrost. Bo możemy dezerterować, można przez płot wskoczyć, gdzieś na imprezę pójść. Można, tak? To się działo w wojsku. Ale celem jest to, tak nas Jezus chce wyszkolić, abyśmy czynili to, co On czynił. Okej? Okay? Dobra. Kuba ma słowo.
Aleluja. Bóg jest dobry. I on, wiecie, on nam obiecał, że my będziemy szczególnie pod jego ochroną, jego błogosławieństwem w trudnych czasach. Ale to jest wszystko warunkowe, my to rozumiemy, że jeżeli chcemy doświadczać Boga szczególnie, a myślę, ten czas jest szczególny, pamiętacie, ostatnio czytałem wam psalm 57 i tam było w tym psalmie, nie wiem, czy pamiętacie, tak, że w dniu nieszczęścia, tak, będę wołał. Czy dzisiaj żyjemy w czasach nieszczęścia? Na pewno tak. Ale tam jest obietnica, jeżeli ty będziesz wołał do Boga, jeżeli twoje serce będzie gotowe, aby uwielbić Boga, tak, i będzie właściwe i czyste, Bóg będzie z tobą. I też dalej jestem w tym psalmie, ostatnie wersety mówią o tym, żeby objawiła się Jego chwała. Amen. Jezus mówił o tym, że kiedy będzie coraz ciemniej, to Jego chwała będzie nad narodami. Dzisiaj Jego ciemność, ciemność diabła jest nad narodami niemalże całego świata. Ale jest obietnica w Księdze Izajasza, że w tym dniu ciemności chwała Boża też będzie rozbłyskała nad narodami. W jaki sposób się to stanie? A przez ciebie i przeze mnie. Amen. Przez Boży Kościół. Amen. I my dzisiaj żyjemy w czasach wyzwania dla Bożego Kościoła, dla Bożego ludu, ponieważ jako Kościół myśmy też przespali. Ale Bóg chce wykorzystać te złe czasy dla naszego dobra, żeby rozciągnąć naszą wiarę, żeby rozciągnąć nasze oddanie dla Boga, naszą chęć zaangażowania się na rzecz pracy dla Boga. On chce to rozciągnąć i jeszcze więcej. I chce jeszcze, abyśmy sobie odłożyli skarb w niebie. Halleluja. Także my musimy w ten sposób patrzeć. Amen. Te czasy próby, doświadczenia, wiecie, one mają swoje znaczenie i mogą być dla nas albo błogosławieństwem, jeżeli właściwie zareagujemy i zrozumiemy ten czas, albo przekleństwo. Od nas to zależy, czego doświadczymy. Amen. I czy będziemy błogosławieni i błogosławieńcy, błogosławiący wielu, czy też możemy być, nie wytrzymać tego czasu próby. Dobrze, zanim się zacznę dzielić, pomodlę się może krótko. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoje słowo, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za to, że Ty jesteś Bóg żywy, święty i prawdziwy. I Ty masz cudowne rzeczy dla nas, dla swoich dzieci, aby nas wyposażyć w tych trudnych czasach. Chcemy mieć otwarte serca, uszy duchowe, abyśmy wiedzieli, co Duchu Boży chcesz przekazać dla nas indywidualnie i jako społeczności Twojego ludu, Twojego Kościoła. Ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu i każdą osobę, która może dzisiaj teraz ogląda ten przekaz online na Facebooku. My błogosławimy każdą osobę, która w jakiś sposób, czy teraz ogląda na żywo, czy później będzie miała możliwość obejrzeć. Ja błogosławię każdą osobę i wołam o to, aby te słowo dotknęło się naszych serc, abyśmy znali, Panie, wolę Twoją w tych czasach, w których żyjemy. W imieniu Jezusa. Amen. Ja zacznę się dzielić może z tej Biblii sobie przeczytamy, to jest z tego przekładu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Zacznę się dzielić z listu do Jakuba, z pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział, 10 wersetów, od 2 do 12. To muszę nałożyć okulary. Niektórzy może mnie pierwszy raz widzą i myślicie, że ja taki profesor jestem. Ale jak to jest już duch ochoczy, ale ciało mdłe. Dlatego też potrzebuję czasami okularów. Amen. Poczytujcie sobie to za największą radość, moi bracia. I tu stanę. Ja myślałem, że to Paweł zawsze mówił o braciach, a zapominał o siostrach. Ja widzę, że tutaj Jakub tak samo. Także do sióstr to się również tyczy. Siostro, musisz się z tym zgodzić, że również do ciebie też to jest przekaz. I tutaj dalej czytamy, moi bracia i siostry, gdy rozmaite próby przechodzicie. Może przeczytam całość tego tekstu. I dalej, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się z swojego wywyższenia, a bogaty ze swojego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszy prawdę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. I Jakub tutaj pisze w drugim tym wersecie, tak? Poczytujcie sobie za największą radość w obliczu tej próby, tego doświadczenia, w którym teraz się znajdujemy jako ludzie wierzący, ale też i jako ludzie niewierzący. Cały świat dzisiaj przechodzi tą próbę. I w obliczu takiej próby, takiego doświadczenia, takiego ucisku nie jest dobrą rzeczą, abyśmy byli ludźmi strachliwymi, abyśmy byli ludźmi złapani przez depresję i umęczeni przez depresję, bo to też nie jest dla nas za dobre. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład wielu lekarzy, i to jest udowodnione medycznie, twierdzą, że człowiek, który ulega takim jakimś depresjom, strachowi, gniewowi, który jest sfrustrowany i w jakiś sposób, mówię, no, żyjący w depresji, w dołku tak zwanym, taki człowiek jest bardziej podatny na to, żeby choroba po prostu takiego człowieka szybciej wykończyła. Mówił, że nawet niektórzy mówią ponad 50, niektórzy nawet 80%, że stan zdrowia psychicznego decyduje o odporności systemu naszego, tego systemu odpornościowego immunologicznego. Tak? Także ważne jest w takim dniu zachować właściwą postawę. Teraz co będzie lekarstwem na depresję? Strach, gniew i to wszystko, tak? Wątpliwości i tak dalej. I tutaj Jakub mówi, poczytujcie sobie za największą radość. I nie chodzi o to, żebyśmy mieli radość taką, że wiecie, że jest źle, a ja siedzę przed telewizorem i teraz oglądam sobie cykl komedii, czy też jakieś tam, powiedzmy, kabarety, czy jeszcze jakieś inne tam wydarzenia. No niby to jest lepsze niż być w dole. Na pewno to jest lepsze niż oglądać ciągle wiadomości i się smucić i trwożyć i rwać włosy z głowy. No ja już nie muszę. Rwać włosy z głowy. Co to będzie, tak? Ale właściwie być nastrojonym psychicznie. I dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale też rząd polski ogłosił coś takiego, że są darmowe konsultacje psychiatrów, psychoanalityków dla ludzi. Tak? Czyli widzimy, jak ta sytuacja wielu ludzi wykańcza. bo to nie chodzi tylko o to, że zachorujesz i będziesz przechodził jakiś tam kwarantannę. To też nie jest fajne i miłe. No, ja bym nie chciał iść do szpitala, tak samo nikt z was, nikomu to nie życzę, nie? Ale sytuacja się komplikuje, tak? Bo wiemy, że też się skomplikuje pod względem ekonomicznym, naszej wygody. Myśmy się nauczyli tak żyć wygodnie, tak? Szliśmy sobie do sklepu, kiedy chcieliśmy, kupywaliśmy, co chcieliśmy sobie, a dzisiaj no już no nie ma tak. Już nie jest tak łatwo, tak? Byłem gdzieś te ostatnio, jak chleb kupywałem wczoraj, tak? No i kolejka jest, wiecie, no... Wiecie, po dwie osoby wpuszczają do sklepu. Nie? W drugim byłem w takim warzywniaku, to po jednej osobie. No. To wiecie, kto pamięta takie rzeczy? No, ja pamiętam czasy komuny, to kolejki były, wiecie, no, w sznureczku tak wszystko. Jeden na drugim był, kolejki były, zapisy kolejkowe. A dzisiaj, wiecie, no, stoisz się, 2 metry, jeden od drugiego. Nie? No dziwna historia, tutaj byliśmy w środę na modlitwie, ja sobie myślę, o, do kościoła tyle ludzi tak stoją, a tu była kolejka do banku, nie do banku, tylko na pocztę i też tak stali w kolejce, nie? No właśnie takie troszkę dziwne mi się wydało, no bo poczta chyba jest do 7, a to było wtedy, a my się o 7 spotykaliśmy, a chyba poczta była w środę otwarta do 20. I taka właśnie jest historia, zobaczcie. Czyli no nie chodzi o tą radość. Mówiłem wam w tamtym tygodniu też, że widziałem takie obrazki, jak tam Włosi sobie śpiewają te ich swoje takie piosenki o Solomio i te inne tam takie. O. I taki tekst zwalnęłem. Może taki brutalny, ale nie po to, żeby, wiecie, w jakiś sposób prorokować, czy żeby, powiedzmy, ich osądzić, ale myślę, to też jest jakiś rodzaj sąd Boży na to, co się dzieje w ogóle w Europie. I tak powiedziałem, no jeszcze rura im zmięknie. Taki młodzieżowy tekst, tak. No i widzicie, co się dzieje. Ja nie prorokowałem, nie, ja tylko po prostu przewidywałem pewne rzeczy, że ta sytuacja jeszcze im się pogorszy. Oni z powodu jakby, no tak jak się dzieje w tym kraju, wiecie, też ludzie byli nieodpowiedzialni w tym wszystkim. No też Włosi mają styl życia, jaki mają. No niestety, no pewne rzeczy tak się dzieje. Ja na przykład mam wiarę osobiście o to, że my jako Polacy przejdziemy ten trudny czas najlepiej ze wszystkich narodów. Taką mam wiarę osobiście w to, nie? Ale oczywiście my jako Kościół jesteśmy wezwani do tego, by się modlić. O rząd polski tutaj też miał Piotrek tydzień dobre słowo i to właśnie też pokazujemy wam kierunek. To nie jest dobry moment, aby teraz narzekać, marudzić na rząd, bo to im w ogóle nie pomoże, tylko siły ciemności na nie sprowadzi. Dlatego oni potrzebują wsparcia. Amen. Potrzebują wsparcia, modlitwy naszej i tak dalej, aby podjęli właściwe i mądre decyzje. I to co ma być tą radością? Pan! Amen! No właśnie! On jest radością życia mego i zbawienia mego, tak? Amen. I to my musimy zrozumieć, że w dniu nieszczęścia Pan jest radością naszego zbawienia. Amen. I tym bardziej On w tym trudnym czasie jest ktoś, kto ma wszelką władzę i moc, amen, aby nam pomóc. Amen. My nie jesteśmy teraz zdatni na, wiecie, na swoje możliwości i rządy, bo to wszystko dzisiaj no, funkcjonuje jak funkcjonuje. Wiecie. Jakoś funkcjonuje, ale to wcale tak dobrze nie wygląda. I jako ludzie teraz wierzący, no musimy zobaczyć w obliczu tej trudnej sytuacji, że po prostu naszym zbawieniem, naszym ratunkiem w tej trudnej chwili jest Pan, bo nie mamy co liczyć na nasze państwo, na ich błogosławia. No nie o to chodzi, że ja krytykuję teraz rząd czy nasze państwo, ale chodzi o system, w którym my żyjemy. Te systemy się teraz walą, ekonomia się wali. Wiecie, to wszystko, no niestety, jest jak domino. No, żyjemy w takim świecie. Amen? I byłoby nierozsądne w obliczu tej sytuacji jeszcze polegać na tych rzeczach. Amen? To by było nierozsądne. Dlatego my musimy zrozumieć, że radością naszego wybawienia jest Pan. Amen. I radość Pana, jak to w słowie jest napisane, jest naszą siłą. A Paweł mówi, że radujcie się w Panu zawsze. A on był wtedy więzieniem w Filipii. No też nie było fajnie. On tam stał w fekaliach po pas. To jakie tam były bakterie, jakie tam były wirusy, to mówię wam, no kiła i mogiła, tam wszystko było, no. I on stał w takich zarazkach i on mówi, radujcie się w Panu zawsze. Apostoł Paweł, czy stałeś w gnoju po pas? I w kajdanach? No nie, to jeszcze nie jest tak źle. Amen? A Paweł mówi, radujcie się w Panu zawsze. Pisał do wierzących Filipii. Amen? Czyli do ciebie i do mnie też. To się odnosi. I dalej czytamy, gdy te rozmaite próby przechodzicie, antidotum na to jest radość w Panu, tak? Przechodzimy rozmaite próby. Czy właśnie tą próbą, właśnie, czy nie jest ta sytuacja, która jest? Jest. Rzuciłem kiedyś, to niedawno, tak, chyba w tą środę, tak, w tą środę, taki wam tekst, no nie. Kto z was słyszał o proroctwie albo jakimś przesłaniu proroczym na ten rok, że będzie koronawirus, czy coś takiego? Nikt. Żaden z mężów bożych, nikt takiego nie prorokował. To, że kiedyś tam 15 lat temu inni prorokowali takie historie, czy tam parę lat temu, ale dzisiaj nie znajdziecie czegoś takiego. Czyli chcę wam pokazać, że próby, które my doświadczamy, są różnego rodzaju. Niektóre spadają jak grom z nieba, niektóre my sami prowokujemy. Wiecie, co to jest próba? To jest doświadczenie. Amen? To jest doświadczenie w obliczu niewygody, w obliczu depresji, w obliczu strachu, w obliczu wszelkiej przeciwności. Amen? I nikt ze świata chrześcijańskiego, z Bożych mężów, Pan im nie objawił, nikomu. Zastanawialiście się nad tym? A teraz tam się wykupuje w internecie, tam proroctwa, ktoś tam coś powiedział. Albo jakieś takie, no proroctwo, no, że tam powiedzmy, wstrzymujcie się z lataniem przez 3 miesiące, ale mi chodzi konkretnie o tą sytuację. Słyszeliście takie proroctwo? Ja nie. Dlaczego? Dlaczego Bóg tego nie objawił? Zastanawialiście się nad tym? Nie objawił temu nikomu. To co, to nie ma dzisiaj Bożych proroków? Bóg dzisiaj nie mówi do Kościoła? A jednak taka próba przyszła na cały świat, łącznie z ludźmi wierzącymi. I nikomu w tym świecie Bóg nie objawił, że po prostu przyjdzie taki czas, dla świata już jest bliski. Nikomu. Ja przynajmniej nie słyszałem. Bo my jako chrześcijanie powinniśmy być zawsze gotowi na czas próby. Wszelkiej próby. Czy tej, która spada na nas niezależnie od nas, bo one są niezależne od kraju, w którym żyjemy, od rodziny, w którym żyjemy. Pewne rzeczy spadają, jak ktoś mówi, jak grom z jasnego nieba, tak? I nie masz na to wpływu. Pewne rzeczy mogą być doświadczeniem i próbą z powodu naszej wiary, tak? Komuś głosisz Ewangelię, narażasz się na prześladowanie, no ale masz u Boga nagrodę, tak? Ale możesz też mieć prześladowanie z powodu swojej głupoty. Też może być. Możemy pewne próby prowokować, a możemy pewne próby przeżywać w naszym życiu chrześcijańskim, tak? Które spadają na nas nagle. I my jako chrześcijanie zawsze powinniśmy być gotowi na przejść wszelką próbę w Panu. Amen. Czy to będzie koronawirus, czy to będzie głód, czy to będzie wojna, rozumiecie? Czy to będą jeszcze inne nieszczęścia, czy to będzie krach na giełdzie? Tak czy nie? Wszystko. My musimy być szkoleni w tym, żebyśmy nie upadali na duchu. Amen. My musimy być gotowi. Bóg budzi nas. I po co jest ta próba? Dalej Jakub pisze, że wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Czyli w obliczu próby to sprawuje w nas cierpliwość. Cierpliwość jest, wiecie, owocem Ducha Świętego. Jest charakterem. Jest wytrzymałością. wytrwałością. To jest cierpliwość. Dobre samochody, tak, BMW, jakieś tam Audi, wiecie, one mają tą cechę charakterystyczną, że są zrobione z dobrych materiałów. Tak? Z dobrych materiałów i mają dłuższą żywotność, ponieważ jakby ten dobry materiał, tak, on jest też testowany w laboratoriach, tak, na próby wytrzymałości i tak dalej, obciążeń, żeby była żywotność tam silnika czy innych zespołów, podzespołów w samochodzie, tak? I my mamy być przez Boga ukształtowani, wiecie? Mamy w sobie skarb w naczyniu glinianym, to się nazywa nowy człowiek, nasz duch, tak, nasz wewnętrzny człowiek. I Bóg chce, wiecie, podrasować nam duchowe silniki. Amen? Czy to nie jest piękna wiadomość, że Bóg chce cię podrasować, żebyś był BM-ką albo, wiecie, Audicą? Chce cię podrasować, stuningować twój silnik, wiecie, duchowy. Amen? I to też jest powód do radości. Amen? To jest powód do radości. Czyli ta cierpliwość to jest właśnie te kształtowanie w nas Bożego charakteru. I ten Boży charakter no w inny sposób nie będzie ukształtowany jak poprzez doświadczenia. My byśmy chcieli mieć, wiecie, wiarę poprzez wyznawanie. Oczywiście jest na to miejsce poprzez wyznawanie wiary, poprzez proklamację, ale też właśnie w obliczu doświadczenia i tej próby nasza wiara się rozciąga i ona ma być cenna. Tak, czytamy dalej. Ona ma być cenna, ona ma być wypróbowana, bo nie wystarczy mieć, wiecie, wiarę teoretyczną, ale my musimy mieć wiarę praktyczną. Nie wystarczy znać teorię, ale my musimy mieć praktykę. Dlatego uczeń Pana Jezusa Chrystusa, a Jezus jest tym mistrzem, tak? Tym, jak to powiedział Piotr dzisiaj, tak, że właśnie ci mistrzowie to na przykład był zawód, na przykład stolarz i brał sobie taki stolarz, takiego swojego ucznia i on go uczył zawodu, tak? Ale on go uczył dwóch rzeczy, teorii i praktyki. I my dzisiaj jako chrześcijanie dużo mamy teorii, a mało praktyki. No bo żyjemy w kraju, gdzie nam się żyło wygodnie. Amen? No wygodnie nam się żyło. Nie mieliśmy prześladowań. Dobrze nam się powodziło. No tak w sumie od czasu do czasu, no wiecie, jakieś tam problemy w rodzinie, coś tam. Ktoś się na kogoś obraził, no coś tam. No były takie różne, ale to w obliczu tego, jak Bóg chce ukształtować nas, charakter w obliczu różnych doświadczeń i prób, to takie rzeczy, co myśmy przeżywali, czy tam jak chrześcijanie w Syrii, czy gdzieś tam, wiecie, w innych krajach, w Erytrea, tak? Czy jeszcze gdzieś w tych krajach muzułmańskich, to naprawdę myśmy mieli lajtowe życie. Lajtowe życie. Nie, ale jednak Bóg dopuścił, aby nam co? Szkodę zrobić? Nie. Aby nas, modlimy się o wiarę, o przebudzenie. No to wiecie, wiara najlepiej się doskonali w próbie i w doświadczeniu. No modliliśmy się o to, No chcemy przebudzenia, chcemy wiary, takiej cudów mocy Bożej, chwały Bożej, no to jest. Ale to jest w doświadczeniu. Amen. To jest w doświadczeniu, w przechodzeniu takich trudnych sytuacji. Dalej czytam. A cierpliwość zaś niech dopełni dzieła, abyście byli doskonali, zupełnie nie mający żadnych braków. Cierpliwość niech dopełni doskonałość. W czym my mamy być doskonali? Jak myślicie? W czym? W miłości do Boga i do bliźniego. Amen. My w miłości, no tak, ja tu wchodzę w kamerę, w miłości do Boga my mamy być doskonali. Gdzie jest o tym mowa? No na przykład zobaczcie Jan w swoim liście, w pierwszym liście Jana, 4, na przykład 17, czytamy tak. A w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń i tak dalej. Czyli w miłość w nas doszła do doskonałości, tak? W tym wszystkim. W obliczu doświadczenia, w obliczu sądu, my w tym świecie mamy, pomimo powiedzmy tego napierania zła na nasze życie, i nie na nasze tylko życie, bo i na życie niemalże no, wszystkich ludzi dzisiaj, to my mamy się doskonalić w miłości. Ale w jaki sposób? No kiedy oczyszczamy serce, kiedy przychodzimy w Bożą obecność, kiedy Go chwalimy, kiedy zamykamy usta, by nie biadolić, nie narzekać, nie marudzić, rozumiecie? I zamiast to radujemy się przed Panem i ufamy Mu. Wtedy Jego obecność, tak, sprawia w nas przemianę. Amen. Czyli właściwa reakcja musi być w obliczu takich trudnych sytuacji. Bardzo jest ważna właściwa sytuacja w obliczu próby. Kiedy doświadczamy próbę, to my musimy mieć właściwą reakcję. Amen. Właściwie się zachować. Bo jeżeli się właściwie zachowamy, właściwie będziemy praktykować swoją wiarę, to będziemy przez Boga ratowani, będziemy przez Boga doskonaleni, będziemy przez Boga ukształtowani i umocnieni w naszej wierze. Amen. To nie jest po to, żeby nam ta próba zaszkodziła, ale żeby nas umocniła naszego wewnętrznego człowieka. Amen. To jest bardzo ważne to, co ja wam mówię. My musimy w ten sposób patrzeć. No i dlatego Jakub mówi, poczytujcie sobie za największą radość. Trudno się radować, ale w Bogu. Bóg jest naszą radością. Bo ja rozumiem, że ja nie jestem sam. W tym czasie ja rozumiem, że Bóg jest ze mną i On będzie ze mną współdziałał i współpracował, jeżeli ja będę się do Niego przybliżał, jeżeli ja będę serce oczyszczał, jeżeli ja będę przychodził, Go wielbił i chwalił, jeżeli ja będę znał Jego wolę i będę według Jego woli się modlił. Amen. To On ukształtuje mnie. Amen. On mnie ukształtuje. A niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr, miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego, niestały we wszystkich swoich drogach. Widzicie, to jest napisane do ludzi wierzących, że można być umysłu dwoistego albo człowiek o rozdwojonej duszy. Czy wierzący człowiek może być umysłu dwoistego albo rozdwojonej duszy? Może być. Jeżeli pokładasz nadzieję w tym świecie, Paweł mówi, to jesteś pożałowania godzien. Czyli można polegać i trochę na Bogu, i trochę na sobie, czy na tym świecie, tak? Na możliwościach ludzkich, że tak powiem. I to nie jest dobra postawa dla ludzi wierzących w tym momencie. W ogóle, czy to w czasie próby, czy nie w czasie próby, my powinniśmy swoją duszę kształtować tak, żeby była całkowicie poddana dla Chrystusa. Jest to proces, oczywiście, przemiany, uświęcenia to się nazywa, tak? Przemiany umysłu, uświęcenia naszej duszy, ale generalnie my jesteśmy wezwani jako uczniowie Jezusa Chrystusa, by nasza cała dusza, nasze całe serce, by poddane było dla Chrystusa. Amen. I to jest duchowa nasza służba. Głosiłem na ten temat kazanie, tak? Kiedyś tam, parę tygodni temu, tak? List do Rzymian, 12 rozdział. Duchowa nasza służba. To jest bardzo ważne, żeby każdy z nas też rozumiał, w jaki sposób współpracuje z Bogiem, aby ta jego wewnętrzna istota, tego duchowego człowieka była wyzwolona. Amen? Bo mówiłem wam jeszcze tak, że czasami my tak mówimy, że my chcemy więcej Pana, tak? I to nie jest takie dobre wyznanie, bo zależy, co rozumiemy więcej Pana. Bo jeżeli rozumiemy więcej Pana w Jego mądrości i mocy, to nie, bo On jest ciągle taki sam w nas. Ale jeżeli mówimy więcej Pana, czyli w naszej duszy, w przestrzeni, w naszym sercu, to tak. Bo Pana to mamy takiego samego, każdym z was. Tą samą mądrość, moc, w każdym z was. Jak się narodziłeś na nowo, On jest taki sam. Ale my musimy poszerzyć swoje serca. Amen. Dla Pana, aby Jego było więcej, aby On panował bardziej w naszym sercu. Co rozumiesz przez słowo więcej Pana? Chcemy Cię więcej, ale w jakim sensie? Więcej, czyli ja poszerzam swoje serce, poddaję swoją myśl w posłuszeństwie dla Chrystusa, poddaję swoje emocje, swoją wolę, w tym sensie więcej, amen? A nie w sensie Jego mocy, miłości, bo Chrystus w każdym z was jest taki sam, amen? My tylko musimy poddać swoją duszę, aby On objął w posiadanie, tak? Naszą duszę, a wtedy, jak będzie chciał, to On przepłynie przez nas, czy to w mądrości, czy w mocy. Jakkolwiek. Ale my musimy Mu się poddać, a wtedy On będzie przepływał przez nas, jak będzie chciał, jeżeli rozumiemy, że jesteśmy naczyniami Jego chwały. Czyli człowiek o rozdwojonej duszy. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My jesteśmy powołani, bracia i siostry, do tego, abyśmy byli zwycięzcami w wierze. Amen? I Bóg każdego z was wyposażył, dał taki sam potencjał nowego życia w Chrystusie. Oczywiście każdy ma różne dary, powołania, różny progres życia duchowego, dzieci, młodzieńcy, ojcowie, ale jeżeli chodzi o potencjał Ducha Świętego, który jest w nas, w każdym z nas, to jest taki sam. To, że są różne dary i służby, to rozumiemy. Ale Boża mądrość, Boża moc, Boża miłość, taka sama w każdym z was jest, jak i we mnie, i każdy z was ma takiego samego ducha. Amen. Ni mniejszego i nie większego, tylko my musimy poszerzyć serce i nie być umysłu czy duszy dwoistej. Tak? Czyli musimy zwrócić uwagę, jak myślimy i jaka jest nasza mentalność. To jest bardzo ważne. W kim swoją nadzieję pokładamy, swoją ufność. I teraz niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, bogaty ze swojego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. To jest ciekawa historia. Tak sobie pomyślałem, tak sobie miałem taką refleksję w domu. Mówię, no to są ciekawe czasy, w których żyjemy. Zobaczcie, jak się wszystko zmienia. Na przykład tacy ludzie, jak ja, jak niektórzy z was, mają taką możliwość, że z powodu tej całej sytuacji siedzicie w domu. Niektórzy mogą pracować, niektórzy nie mogą. Ale są takie zawody, które no niestety no nie mogą. Na przykład policja, wojsko, służba zdrowia i tak dalej. Nawet politycy muszą się wziąć teraz do roboty. I zauważcie, że powiedzmy ludzie z tych sfer zawodów mogą być bogatymi, tak? Mogą być. Mogą być politycy, są niektórzy bogaci, tak? Biznesmeni, tak? A teraz takie zwykłe żuczki, takie szaraczki, nie? Mogą sobie siedzieć w domu i niektórzy będą mieli nawet jeszcze płacone, no. To też jest dziwne i można komuś zazdrościć. Jak długo? No zobaczymy. Ale sam fakt jest taki, nie? Że tutaj też jest poniżona, że w dniu jakby sądu Pana Bóg może odwrócić sytuację, że ci możnowładcy czy ludzie decyzyjni nagle są zagnani do roboty. Nagle stoją na pierwszej linii frontu, wiecie. A ty sobie siedzisz w domu, masz kwarantannę, a oni sobie ryzykują. A ty masz aleluja i chwalisz Pana. Także spójrzcie na to w ten sposób. Ciekawa dygresja, ale, ale tak się dzieje, zauważcie to. A właśnie taki ubogi brat, tak pisze, ubogi, niech się chlubi z wywyższenia swego. Dlaczego? Bo może my nie jesteśmy takimi ludźmi wpływu w polityce, w biznesie, ale my będziemy wywyższeni ze względu na to, że z nami jest Pan. Amen. Bo On jest tym, kto jest naszą chwałą. Amen. On jest tą naszą chwałą. I my możemy w obliczu tej całej sytuacji, w której jesteśmy, dać dobre świadectwo tego, że z nami jest Bóg. Amen. I że On po prostu działa pośród nas, że, on, że ty się nie boisz, że jesteś radosny, że masz tą ufność do Boga, że On cię przeprowadzi przez ten czas i tak dalej. Wszyscy będą gleli, co to będzie, wiecie, tacy biznesmeni, politycy. Pomyślcie sobie, jak oni mogą spaść totalnie, jak oni się zadłużają niektórzy na miliony, na miliardy. Wyobrażacie to sobie? A taki zwykły szary żuczek, gdzieś tam, co pracuje sobie tam, chodził do fabryki, czy gdzieś tam pracował w jakimś zakładzie, czy miał swoją działalność, on tego tak nie odczuje, jak ten bogaty człowiek. Ale pomimo to, jeżeli ten bogaty człowiek jest chrześcijaninem, no to musi się radować i przełknąć tą żabę. Rozumiecie? No co, nie ma bogatych chrześcijan? Są. Nie ma biznesmenów chrześcijan? Są. No, patrzymy się tak, ale są. A wyzwanie jest takie, że taki brat musi to przyjąć z pokorą, czy siostra. Trudne to jest wyzwanie, powiem wam, ale tak jest. Ale jest też nadzieja w Bogu dla tych osób. To nie jest tak, że Bóg ich poniża i tak dalej, ale widocznie ma dla nich coś lepszego. Dobrze, dalej. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę. Każdy człowiek, czy bogaty, czy biedny, który zniesie tą próbę. A żeby znieść tą próbę, trzeba patrzeć na Pana i radować się z Jego pomocy, Jego ratunku, tego, kim On jest i co On może dla ciebie uczynić w tym dniu nieszczęścia, jeżeli ty będziesz miał czyste serce, jeżeli ty będziesz wzywał Go w dniu niedoli, to On wtedy cię przez to przeprowadzi. Nawet jeżeli straci taki człowiek, bogaty brat czy siostra, ale jeżeli zachowa czysto serce, sumienie, wiarę, to on se nagromadzi więcej niż to tutaj na tym świecie. Tak czy nie? On se zgromadzi tam większy skarb niż tu na ziemi. Sytuacja na świecie nie jest stabilna i nie będzie. I wielu ludzi straci. I wierzący też. I niektórzy z tej tragedii na pewno tak zrobią. Odbiorą sobie życie. Niektórzy tak zrobią. Słyszeliście różne takie historie, jakieś były krachy i tak dalej, jak sobie odbierali życie biznesmeni i tak dalej. To jeszcze, wiecie, no, takiej historii jakby w dziejach ludzkości potrząśnięcia ekonomią, to wam powiem, chyba no nie było. To, co się teraz szykuje, to na pewno to będzie o wiele większe potrząśnięcie biznesem, ekonomią, tym wszystkim. I niektórzy naprawdę nie wytrzymają tej próby. Słyszałem o takiej historii, że był lekarz jakiś w Polsce i on był chory, no i przyjmował pacjentów i pozarażał pacjentów, tak? No chciał ich leczyć, no był chory, no to fala hejtu się wylała na niego, na tych forach internetowych i gościa poszedł i popełnił samobójstwo. Także w obliczu tych czasów naprawdę jest być trudno znieść tą sytuację bez Boga. Tylko w Bogu jest uciszenie naszej duszy, tylko w Bogu jest nasze zbawienie i nasz ratunek. Bez Boga to sobie można być, wiecie, tak jak ci Włosi, niektórzy tydzień temu śpiewali. Dzisiaj to już nie, chyba wielu z nich już się tak nie pośpiewa. Na balkonach, wiecie, te piosenki swoje. Ale jest w wierze miejsce dla ludu Bożego, radości, która jest w Bogu. I chwały, pieśni dla Boga. Amen. Jest. I jest zwycięstwo dla tych, którzy mu ufają. I dalsza zachęta z tego doświadczenia próby, o której pisze Jakub, to czytamy tak. Że błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzymał koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Czyli odkładamy sobie tam skarby. Bo może nasze skarby tu na ziemi, może nasze konta się skurczą. Ale my możemy sobie odłożyć konta tam w niebie. Jak przejdziemy przez ten trudny czas? Od nas zależy. Może tobie się konto skurczy, może jakość życia ci się w jakiś sposób pogorszy, ale jeśli będziesz uczniem Chrystusa, będziesz chciał przejść przez tą próbę zwycięsko, przez swoją wiarę, przez więź z Chrystusem, to ją na pewno przejdziesz. I jeszcze będziesz ubłogosławiony. Amen. Twoja wiara się pomnoży, miłość do Boga, do ludzi, Duch Boży powstanie w tobie i jeszcze sobie odłożysz nagrodę w niebie. I to jest te dobre przesłanie w obliczu próby, w której jesteśmy. Że my nie możemy się teraz patrzeć jako ludzie wierzący na to, co widzimy na ziemi. My musimy się teraz ukryć w Chrystusie, patrzeć z perspektywy nieba to, co nas otacza. Ja nie mówię wam o tym, żebyście nie oglądali telewizji. Oglądajcie, ale z umiarem. Dla informacji. Rozumiecie? Dla informacji, żebyście wiedzieli, znali te komunikaty. Ale generalnie nie nakręcajcie się tym strachem, który jest serwowany w telewizji. Bo tak jest w telewizji, no. Ona zawsze się żywiła sensacją złych wiadomości, media, tak? A teraz, no jest taki czas, jaki jest. I to jeszcze bardziej będzie. Dlatego my musimy mieć rozwagę w tym wszystkim. Jak cię to dołuje, to lepiej nie oglądaj. Tyle. Ci, co są mocni w wierze, to tam niech se tam zobaczą, co się dzieje, żebyś wiedział, co chodzi, ale nie bądź też głupi i ignorantem, tak? Zastosuj się do tych zaleceń, co mówią. Myj ręce i tak dalej, te kwarantany, to wszystko przestrzegajmy. Ale mówię, no nie możemy być głupi jako chrześcijanie, ale nie możemy tej sprawy olać i powiedzieć, no nie, no ja mam taką wiarę, że tam nie muszę oglądać, bo ja tam się nie będę dołował. A ty wyjdziesz na dwór, a tu się okaże, że nie możesz wyjść, jeszcze ci przywalą karę 30 tysięcy i wtedy będzie płacz. Ale tu już będziesz cierpiał za głupotę. No. Rozumiecie? Także w tym sensie, dla naszej informacji, dla naszego zorientowania musimy wiedzieć, co się dzieje. Okay? Tak? I takie wam słowo przekazuję i ono ma pozytywny aspekt. Pozytywny aspekt w tym, że Bóg nas przez to przeprowadzi. Amen. O to mi chodzi. Ale to, że będą te rzeczy się działy, będą się że te rzeczy działy. Rozumiecie? Ja osobiście nie wierzę w to, bo już słyszałem od niektórych wierzących, że to za tam tydzień czy dwa tygodnie już będzie po temacie. No sorry, ale to nie jest takie proste. Jak chcą sobie tam prorokować, tam byli jacyś tam niby mężowie Boży prorocy, tam już 27 marca będzie po koronawirusie, to wiecie co, no to wiecie tak, no sorry, no ale no takich prosto ja nie uważam. Nie wierzę, żeby to, wam powiem więcej, nie ma to podstaw biblijnych. Podstawa biblijna do cudu dla narodu, żeby koronawirus nam odszedł w jeden dzień, jest. Poczytajcie sobie księgi Starego Testamentu. Jak naród Boży Izrael był w obliczu wojny i innych nieszczęść, to co robił? Cały lud ukarzał się. Pokutował od króla, po kapłanów, po wszystkich książąt, tak? I cały lud jak się upokorzył, to wtedy Bóg w jednym dniu był w stanie pokonać całą armię, tak? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że tu ogłaszamy święty post i pokutę narodu polskiego, to ja się przyłączam i oczekuję na cud. Rozumiecie, o czym ja mówię? Także w takie bajki nie wierzcie. Ale wierzę w Boże cuda, ale też wierzę, że jest czas taki, że Bóg jest w stanie nas, pomimo tej trudnej sytuacji, w której teraz jesteśmy, to te słowo, co Jezus powiedział. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ten świat nie jest stabilny. Cały świat jest teraz w jakimś ucisku, ucisk w postaci tego, że nie możesz wyjść z domu tak jak kiedyś, nie możesz pójść do sklepu tak jak kiedyś i tak dalej. Konto się kurczy. To jest ten ucisk. Ale Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Amen. Jezus jest ponad tym światem. I wierzę, że Bóg jest w stanie każdego z nas przez to przeprowadzić. I tak jak Bóg, powiedzmy, sądził Egipt, a lud Izraela był w ziemi Goszen. Tak samo ty możesz być w ziemi Goszen w swoim domu, w swojej rodzinie, ufając Bogu. Amen. We społeczności, kościoła i tak dalej. To jest ta ziemia Goszen dla ciebie. Sądy będą mogły dotykać ziemi, ale ty możesz być w ziemi Goszen. Amen. Ukryty w Chrystusie. To ziemią Goszen to jest twoja wiara w Chrystusa Jezusa. Amen. Dla całego twojego domu, rodziny, tu masz autorytet. Módl się o swój dom, bo tu masz autorytet. A to, że tam będziesz gromił demony i zarazy nad krajem, to się lepiej nie wychylaj, ale nad swoim domem masz autorytet. Amen. Nad swoim domem masz autorytet. I tak to widzę, bracia i siostry, abyśmy byli w tym wszystkim mądrzy. Amen. I byśmy wykorzystywali ten czas. No i teraz mamy więcej czasu do modlitwy, do postu. Nie mieliśmy czasu przychodzić do kościoła. No teraz jeszcze możemy. No ale tak będziemy mieli, niektórzy tacy byli, wiecie, fanatycy kościołów domowych. No masz teraz kościół domowy. Także przechodzimy do kościołów domowych. Amen, bracia i siostry. Biblijne chrześcijaństwo się nam kłania. No chcieliśmy powrotu do korzeni. Mamy biblijne chrześcijaństwo. Powracamy do korzeni. Amen. Do kościołów domowych, do świadectwa wiary. To jest to dobre przesłanie. Zostańcie z Bogiem. Niech was Bóg błogosławi. Wy tam też, po drugiej stronie. Amen.
Takie, wiecie, pewne myśli mi króciutko powiem przyszła. Kuba się dzielił właśnie o tej radości też. Ja myślę, że to jest w ogóle biblijne, tak, bardzo, że Kościół, wiecie, musi odnaleźć takie miejsce radości w Jezusie i taką miłość do Niego, że nie będzie w nas żadnego strachu przed śmiercią, bo będziemy tęsknić za dniem, kiedy się znajdziemy po tamtej stronie z Nim. Dlatego, że to jest daleko więcej i to jest nasz skarb. I wiecie, myślę, że celem naszym jest wesele baranka. I my nie możemy mieć krótkowzrocznej wizji, szczególnie w czasach ostatecznych, takich z dnia na dzień. Rozumiecie, takie chrześcijaństwo z dnia na dzień, nie? Czy będzie kasa, czy będzie... To jest z dnia na dzień życie. Ale wiecie, jeśli moja wizja jest taka, Jezu, kocham Cię, czekam na wesele i cokolwiek po drodze w tym czasie do wesela będzie się działo, mnie to nie interesuje. Ja wszystko zniosę dla Ciebie, aby znaleźć się na weselu. Jako twoja oblubienica. I wiecie, tam jest, kiedy w objawieniu czytam już o tym weselu, kiedy Jan widział to niesamowite, tak, że on już to oglądał. I tam aniołowie mówią, że nastał czas, tak, wesela baranka, i tam jest powiedziane takie słowo, i oblubienica przygotowałaś. I wiecie, ten czas nie nastanie, dopóki oblubienica się nie przygotuje. I ja nie wiem, jak wy to rozumiecie, ale mi się zdaje, że dzisiaj nie jest oblubienica przygotowana na wesele baranka. Myślę, że gdyby dzisiaj Jezus zszedł na niebo, niewielu mogłoby być pochwyconych. Naprawdę. Naprawdę. To jest to, co myśmy czytali w środę, tak? O tej, kiedy John Bevere te pewne obrazy i on mówi, czy on przyjdzie pod cudzołożnicę? Nie ma takiej opcji. Żeby on chciał się ożenić na wieki z kimś, kto ciągle go dzisiaj zdradza. Nie ma takiej opcji. Po prostu oblubienica musi się przygotować, musi być zakochana, musi przylgnąć do niego całym swoim sercem, tak? I to ma być też nasze źródło radości, wesele. Jezu, po prostu ty czekasz, tak? Na nas. A wiecie, druga taka rzecz wam powiem, to jest też, ja to kocham. I to Jezus powiedział do apostołów, kiedy oni wrócili, mówił, Panie, cuda, demony, wyganiamy, czad. I oni w ogóle zachwyceni byli. A Jezus mówi, nie z tego się radujcie. Ale z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie, tak? W księdze życia. Czyli o co tu chodzi? Możesz być pewien, że masz życie wieczne. Że idziesz do nieba. I to jest, to powinno być naszym źródłem radości. I wiecie, nieraz, kiedy ja miałem jakieś takie walki duchowe, gdzie co walki duchowe, prawda? Niektórzy nie mają. Naprawdę. Ja spotkałem kiedyś tak, że co w ogóle? Nie mam niektórzy. Albo na wyższym, albo to, co mówi Pan, że jeśli ten większo ma naciera na ciebie, to od razu z nim zrobisz pokój, tak? I wtedy nie masz walki, bo tak może też być. Ale wiecie, kiedy miałem to, to naprawdę to działa. I kiedy już taki był moment, jakiś taki udręk i człowiek się modli się nie może przebić, to tak mówiłem nieraz. Mówi, okej, ale diable i tak, moje imię jest zapisane w niebie, a twoje nie. I to jest wspaniałe po prostu, że naprawdę on na to nie ma argumentów. I tutaj to on ma doła, tak? Bo on wie, jaką ma przyszłość. On ma jezioro ognia, a my mamy wieczność z Jezusem i wieczność z Bogiem. Także to jest w ogóle inny wymiar. Ale właśnie chcę wam mówić, że też taka myśl, nie? Słuchajcie, to, co jest najważniejsze w życiu, to jest intymna relacja każdego z nas z Jezusem. Zwycięstwa dokonują się za zamkniętymi drzwiami. Ja wiecie, bardzo lubię się modlić z Kościołem. Naprawdę lubię z innymi. Ale nigdy się nie pomodlę tutaj tak, jak się modlę za zamkniętymi drzwiami. Okej? To jest inny, to jest tak jak małżonkowie, kiedy są sami w sypialni, oni se rozmawiają, nie rozmawiają tak, kiedy są po prostu razem na, nie wiem, no na, z innymi ludźmi. Używa się innych słów. Całkiem, mówi się otwarcie o rzeczach, o których się publicznie otwarcie nigdy nie powie. I widzicie, i to jest to, że to jest ten czas, żeby każdy z nas odnajdywał ten czas z Jezusem w swoich komorach. I powiem wam, bez tego nie ma chrześcijaństwa. Nie ma. Nie ma nic bez tego. I powiem wam, to nie jest łatwe zawsze. Też Jakub Kawiński o tym ostatnio mówił, tak? Gdzieś tam się dzielił. Ja nawet nie oglądam, ale ktoś mi mówi, że właśnie mówił o tym temacie. I ja powiem wam ze swojego doświadczenia, to nie jest łatwe. Dlatego, że wróg wie, że to jest strategiczne miejsce. To jest to, żebyś miał zwycięstwo w swojej osobistej modlitwie, w swojej komorze. I o to jest walka. Wróg chce. Nieraz to jest tak, że człowiek siada po prostu milion myśli. Po prostu, przed chwilą jeszcze było całkiem nieźle. Teraz chce się modlić nagle. Już by człowiek po 10 minutach, jak se włączysz kino nocne, do pierwszej w nocy będziesz siedział w ogóle i nic się spać nie chce. O co tu chodzi w ogóle? Co to jest? Wiecie, to jest to, że wróg wie, że w tym miejscu się dokonuje zwycięstwo. I jeśli ty w swojej modlitwie osobistej jesteś w stanie się przełamywać i spotykać się w taki sposób z Bogiem, że On do ciebie mówi i ty przyjmujesz żywe słowo, to jest to. To masz pełne zwycięstwo wtedy. I oto też jest bitwa. Także chcę was zachęcić, nie zniechęcajmy się łatwo, bo to jest trudne nieraz. Nieraz jest trudne, że nieraz ja miewałem tak, że przez kilka dni nic. Rozumiecie, że modlisz się, a tu nic po prostu. No, bo aż normalnie, to jest nienormalne, tak? Bo zazwyczaj ja mam jakieś doświadczenia z duchem, a tu normalnie modlisz się beton. No po prostu, no o co chodzi? Następny dzień beton, następny. Co jest grane, panie, czy coś jest źle? Nie, nie jest źle. Jesteśmy na wojnie. Mamy wrogów. I tu też potrzebujemy wytrwałości, tak? W tej modlitwie, aby się przebijać, aby wchodzić w obecność po prostu Bożą, nie? Żeby się nie. Bo wiecie, ja wam powiem, co wróg chce zrobić. Ja nieraz tego doświadczyłem. Jesteś w komorze, modlisz się, no taka presja na umysł, coś, na emocje, w ogóle. Po prostu dobra, idę do pokoju, siadam, telewizor, nie ma presji. W jednej chwili presja odchodzi. Rozumiecie? Okej. Okay. Ja dziękuję za takie zwycięstwo. Zwycięstwo ciała nad duchem chyba, wiesz? Stara natura po prostu, wiesz, super, nie? Tak, tak, tak. Ale odnośnie też, słuchajcie, telewizji, to co Kuba mówił, tak, że ja powiem wam jeszcze naprawdę, to jest moje doświadczenie, po nawróceniu 2 lata nic nie obejrzałem. Nic. Nie byłem w stanie wytrzymać w pokoju, gdzie była telewizja. Nic. Cały czas człowiek tylko w swoim pokoju, uwielbienie, modlitwa, słowo, uwielbienie, modlitwa, słowo i naprawdę była obecność Boga w pokoju. Nie to, że ja też byłem pełen ducha codziennie, ale w pokoju była. Ludzie przychodzili, czy wierzący, czy niewierzący, oni to czuli. Jedni się śmiali, inni płakali, to było. Po prostu była obecność Boża, tak? I wiecie, kiedy pierwszy raz coś takiego miałem po tych dwóch latach, pierwszy raz poszedłem do pokoju, właśnie gdzie była mama i wiecie, jakiś film leciał i siadłem dosłownie na 10 minut, obejrzałem ten film. 10 minut trwał, jakiś sensacyjny, już nie pamiętam. I wróciłem do pokoju, chcę się modlić. I zamykam oczy, chcę się modlić, a mi strzela wszystko. Karabiny, pistolety, wszystko wali w głowie. Ja mówię, Boże, o co jest gra? A 2 lata nic takiego nie miałem, rozumiecie? Mnie to zaszokowało, bo miałem czysty umysł, czyste serce. Przez całe te 2 lata. Ani razu takiego czegoś, nie? Zamykam i chcę się modlić. No nie, a tu no nie, no po prostu. Mówię, Boże, co jest? I przed ten werset. Co siejesz, to żniesz. Także to jest bardzo ważne, co my wpuszczamy, na co patrzymy, co słuchamy. To albo będzie nas budować, albo będzie nas rujnować. Okej? Okay? Dobra. Kasę zbieramy?
Też, ale później, nie? Znaczy, mówię szczerze.
Okej. Okay. Słuchajcie, też tak Kuba powiedział, że każdy ma autorytet o swój dom. To ja wam powiem tak. To jest moja wiara, naprawdę. Biblia mówi, że starsi mają mieć pieczę o siebie i o trzodę pańską, wśród której Duch Święty ustanowił ich biskupami. Więc wierzę, że my jako starsi mamy też autorytet nad Kościołem. I nie wiem, o co chodzi, ale powiem wam, ja mam w sercu wiarę, modlić się o to, aby nikt z naszego zboru nie zachorował. Naprawdę. I o nasze najbliższe rodziny. To jest coś takiego Duch we mnie włożył, że to jest poziom mojej wiary. Nie mam takiej wiary, tak jak Kuba mówi, żeby się teraz zgromie koronawirusa nad Polską, jutro nie będzie koronawirusa w Polsce. Takiej wiary nie mam. Ale mam wiarę, i wierzę, że tu mamy też autorytet, nie tylko wiarę, ale jest autorytet, abyśmy się modlili. I też chcemy się o to modlić, myślę, tak? Będziemy się o to modlić.
To ma wiarę.
I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest w domu, czy tutaj. Nie ma znaczenia. Okej?
Okay? Amen. Słuchajcie, tutaj zrobiliśmy wieczerze Państwa.